Cześć, ja jestem Mamut, a to jest seria kolejowa. Odcinek drugi, magistrala węglowa. We wrześniu 1922 roku polski Sejm przyjmuje ustawę o budowie portu w Gdyni. Różnica między obecnymi czasami a podejściem dwudziestolecia międzywojennego polega na tym, że dzisiaj nasz parlament przegłosowuje tego rodzaju uchwały i generalnie potem niewiele się dzieje, na efekty trzeba długo czekać i są one bardziej wyrażeniem woli, że chcielibyśmy, żeby coś powstało, ale jeszcze nie do końca wiemy jak i gdzie i za co, ale ważne jest, że ustawa poszła, więc można przez długi czas się tym reklamować, że coś się w ogóle dzieje w tym kierunku. Jeśli chcecie przykładu, to bardzo ładnie wpasowuje nam się tutaj budowa centralnego portu komunikacyjnego wraz z jego pozostałymi inwestycjami towarzyszącymi. Nie wiadomo jeszcze do końca, na których działkach miałby powstać, którędy miałyby być poprowadzone linie kolejowe i drogi dojazdowe, ale Sejm już wyprodukował całą masę ustaw, które są zresztą dostępne na sejmowej stronie internetowej. Czasom Piłsudskiego daleko było do ideału, chociaż to określenie bardzo delikatnie opisuje bajzel tego okresu, który jest tak romantycznie przedstawiany nam, żyjącym 100 lat później, ale władzom tego okresu należy oddać, że stanęły przed ogromnym wyzwaniem odbudowy kraju po I wojnie światowej, scalenia trzech zaborów i właściwie budowy całkowicie nowego tworu państwowego, jakim była II RP. I ta różnica w podejściu polegała na tym, że kiedy Sejm we wrześniu 1922 roku głosował nad ustawą o budowie portu w Gdyni, to prace nad nim trwały już od niemal półtorej roku, czyli od wiosny 1921. I nie były to bynajmniej prace polegające na wożeniu się służbowymi autami i wymyślaniu koncepcji. W tym czasie trwały już prace budowlane. Rok wcześniej, na wiosnę 1920 roku, na wybrzeże został oddelegowany Tadeusz Wenta, który miał znaleźć dogodne miejsce pod budowę przyszłej bramy na świat. Miasta z morza. Wybrał on właśnie Gdynię, bo tak nazywała się wieś leżąca nad zatoką. Jeszcze w tym samym roku została tam doprowadzona linia kolejowa. Do rozpoczęcia budowy portu zostało zaledwie kilka miesięcy i wykorzystano je na intensywne prace projektowe, by w następnym roku, kiedy tylko skończy się zima, można było zacząć budowę. Myślę, że powstanie, a właściwie to rozbudowa Gdyni z rybackiej wioski do ponad 100-tysięcznego miasta to fascynująca historia, my jednak dzisiaj opowiemy sobie inną jej część. Bo powstawanie morskiego portu miało wpływ na najbliższe okolice, ale też na miejsca położone nawet kilkaset kilometrów dalej. Wiem, że się powtórzę, bo mówiłem o tym przy kilku okazjach, ale musimy to mieć gdzieś z tyłu głowy, że kolej, jaką odziedziczyliśmy po zaborcach, oprócz tego, że w wielu miejscach była poważnie zniszczona, to były to tak naprawdę trzy oddzielne, niewspółpracujące ze sobą systemy. Dzisiaj mamy wytyczne dotyczące interoperacyjności, ruchu transgranicznego, przewozu towarów niebezpiecznych i wysokiego ryzyka itd. Ale do 1918 roku każdy zaborca zarządzał swoją infrastrukturą jak mu się podobało. Najbanalniejszym przykładem jest oczywiście różnica rozstawów szyn między Rosją a Austro-Węgrami i Prusami. Ale to oczywiście nie wszystko. Różne były przepisy kolejowe i zasady prowadzenia ruchu, a także sygnalizacji. Nie będziemy się w to aż tak zagłębiać, ale niech za przykład posłuży nam kierunek ruchu. W Rosji i Prusach, tak jak dzisiaj u nas na liniach dwutorowych, ruch był prawostronny, a na kolejach królewsko-cesarskich obowiązywał ruch lewostronny. I może się to wydawać problemem banalnym do rozwiązania, wystarczy wprowadzić zmianę i będzie okej. Ale pamiętajmy, że pociągi nie jeżdżą po trawie. Potrzebna jest droga żelazna i wszystkie jej elementy. Odcinki torów, ładownie, stawidła, trapezy, trójkąty, rozjazdy i cała reszta tworzą tak zwany układ torowy stacji. Dzisiaj staramy się, żeby te układy były jak najbardziej uniwersalne, natomiast na przełomie XIX i XX wieku nie przykładano do tego aż tak wielkiej wagi. Dlatego na niektórych stacjach zwyczajnie nie dało się od razu zmienić ruchu na prawostronny, bo uniemożliwiały to drogi przebiegu, czyli takie układy, po których możliwa jest jazda pociągów. To tak jakby dzisiaj zmienić na drogach ruch na lewostronny. Na wielu się to uda. Ale będą takie miejsca, które budowane z myślą o ruchu prawostronnym zupełnie się nie przydadzą po tej zmianie. Będzie dochodziło do kolizji, korków, a czasem po prostu będzie trzeba kilka kilometrów nadrobić, żeby dotrzeć w zamierzone miejsce. Nie da się zmienić organizacji ruchu, jeśli nie idą za tym zmiany infrastruktury. Co ciekawe, na sieci kolei austriackich UBB do dzisiaj obowiązuje ruch lewostronny. Oczywiście da się przełożyć rozjazdy. przeprojektować i przeorganizować drogi przebiegu i rozwiązać ten problem. Będzie to trochę kosztowało, ale też bez przesady, a do tego czasu, kiedy uda się zmiany wprowadzić, można stosować tymczasową organizację ruchu, no i prowadzić manewry, które może i są uciążliwe, ale dzięki nim można wjechać do stacji na jeden tor, a po przestawieniu składu odjechać z innego. Jasne, że powoduje to opóźnienia, wydłuża czas dostaw towarów i bardzo dezorganizuje pracę, ale mimo wszystko powoli, bo powoli transport jednak się odbywa. Dużo gorzej jest, jeśli w jakimś kierunku nie ma w ogóle linii kolejowej i nie dlatego, że została zniszczona, tylko po prostu nigdy jej tam nie było. Cała sieć kolejowa, jaką odziedziczyliśmy po zaborcach, miała dwie ogromne wady. Po pierwsze, główne kierunki zupełnie nie pasowały do potrzeb odrodzonej Rzeczypospolitej. Po drugie, połączenia między poszczególnymi zaborami były bardzo nieliczne. Można do tego jeszcze dodać bardzo niską gęstość linii kolejowych w zaborze rosyjskim, ale prawdę mówiąc, tutaj się niewiele zmieniło do dzisiaj. I ja wiem, że po internecie krążą mapki porównujące sieć drugiej RP i tą dzisiejszą i obrazują one, jak fatalnie wygląda to we wschodniej połowie naszego kraju, a na zachodzie, odziedziczona po Prusach sieć, mimo wielu cięć i likwidacji, wciąż prezentuje się o niebo lepiej. Ale powiedzmy sobie szczerze, że nigdy nie mieliśmy jakiegoś interesu, żeby zagęszczać sieć kolejową na Podlasiu czy Lubelszczyźnie. I po dodaniu kilku linii spinających istniejącą sieć oraz w latach 70. CM-ki, czyli Centralnej Magistrali Kolejowej, uzyskaliśmy ten układ, który znamy do dzisiaj. Nie jest on na pewno optymalny, a dla mieszkańców tych regionów nie jest nawet w części wystarczający. Ale nie oszukujmy się. Inwestycje, które są nakierowane przede wszystkim na ruch pasażerski, są rzadkością i nigdy nie stanowiły jakiegoś znaczącego udziału. Kolej to przede wszystkim ruch towarowy. Masa to kasa. Przewozy pasażerskie nie są w stanie finansować swojego funkcjonowania tylko i wyłącznie z wpływów z biletów. No chyba, że bilety byłyby tak z 8-10 razy droższe i to pod warunkiem, że nie spadłyby potoki podróżnych. Nie zdradzę chyba żadnej tajemnicy, jeśli powiem, że to, co moja aktualna firma zarabia na biletach, nie wystarcza nawet na pokrycie kosztów prądu lub paliwa. A gdzie tu jeszcze wypłaty dla drużyn, koszty dostępu do infrastruktury, koszty utrzymania pojazdów, które przechodzą przeglądy dużo, dużo częściej niż samochody? Gdzie tu zakupy, umundurowania, wymiana sprzętu jak telefony, tablety, drukarki, kasy mobilne? I gdzie wypłaty dla dyspozytorów, planistów i całej reszty biura, w tym także mnie? Więc jeśli ktoś twierdzi, że kolej może się samofinansować, czy też konkurować na zasadach rynkowych z innymi środkami transportu, to po prostu nie ma pojęcia, o czym mówi. Dlatego zdecydowana większość linii kolejowych, jakie powstały w naszym kraju, była budowana z myślą o prowadzeniu przewozów towarowych, a ruch pasażerski odbywa się po nich niejako przy okazji, korzystając z faktu, że już istnieją. Jasne, znajdziecie linie takie jak SKM czy PKM, które powstały specjalnie dla ruchu pasażerskiego. Ale te przykłady można policzyć na palcach jednej ręki i oczywiście konieczne jest finansowanie tych przewozów z budżetu województwa lub budżetu państwa. Ale ja się tu zapędzam w gadaniu o organizacji przewozów, a miałem mówić o czymś zupełnie innym. Pod koniec 1918 i na początku 1919 roku przejmujemy szlaki pozostawione przez trzech zaborców. Żeby było jeszcze trudniej, to te trzy oddzielne systemy były ze sobą połączone jedynie w nielicznych miejscach. Przyjmijmy sobie za punkt odniesienia dawny zabór rosyjski. Żeby dojechać z niego do wolnego miasta Gdańska lub do Poznania, trzeba było przekroczyć dawną granicę z ziemiami zaboru pruskiego. Problem w tym, że można to było zrobić jedynie w Mławie, Aleksandrowie Kujawskim oraz Kaliszu. Moglibyśmy tutaj doliczyć połączenie na stacji Granica, która nosi dzisiaj nazwę Sosnowiec Maczki. Problem jednak w tym, że akurat w tamtej okolicy nie było spokoju, ponieważ trwały powstania śląskie i plebiscyty, więc jakby ten kierunek był wciąż niepewny i ryzykowny. Zresztą ten fragment był akurat dość mały, chociaż obejmował regiony uprzemysłowione, no i oczywiście kopalnie węgla kamiennego. Niestety ze względu na to, jak ukształtowały się granice po I wojnie światowej, wywóz węgla w kierunku innym niż wschodni był praktycznie niemożliwy. Nic dziwnego. Ziemie zaboru austro-węgierskiego były wciśnięte między Karpaty, a ziemie okupowane przez Rosję. Linie kolejowe biegły więc tam po osi wschód-zachód, a w zaborze rosyjskim bardziej północny wschód-południowy zachód. pruskim biegły we wszystkich kierunkach, aczkolwiek linie magistralne też układały się równoleżnikowo, jak na przykład Ostbahn, czyli linia z Berlina do Królewca. Nie oznacza to, że były zupełnie bezużyteczne. Owszem, przydadzą się do prowadzenia przewozów, ale cały ten układ był dalece niedoskonały, zwłaszcza w kontekście budującego się portu w Gdyni. Krótko po odrodzeniu się państwa polskiego nie mieliśmy zbyt wielu towarów, które można by eksportować. Przemysł albo dopiero się podnosił po zniszczeniach wojennych, czy też rozszabrowaniu przez wycofujące się wojska, najpierw rosyjskie uciekające na wschód, a później oddziały cesarstwa niemieckiego, które wycofywały się na zachód. Albo produkował, co się tylko dało, na potrzeby wewnętrzne, bo był ogromny głód stali, materiałów budowlanych, maszyn, ale też prostych rzeczy jak narzędzia czy kable. No ale czymś trzeba było handlować. Potrzebne nam były dewizy, za które możemy zakupić towary, których mamy za mało albo w ogóle ich nie produkujemy, jak guma czy bawełna. Są fajne statystyki, ja wybrałem akurat te z roku 1924, które bardzo ładnie opisują strukturę importu i eksportu II RP. Rosja nie chciała za bardzo z nami handlować po wojnie polsko-bolszewickiej i wysyłaliśmy tam poniżej 1% towarów. Ten kierunek był więc spalony. Co ciekawe, naszym najbliższym partnerem w tym czasie byli Niemcy. Eksport za zachodnią granicę stanowił ponad 42%. Dużo mniej, bo w okolicach 10% to towary trafiające do Wielkiej Brytanii i Austrii, a na dalszych miejscach jest Czechosłowacja, Rumunia, Francja, wszystkie w okolicach 6-7%. Oczywiście nie sprzedawaliśmy tylko węgla, ale stanowił on 1/5 wysyłanych towarów, a musimy pamiętać, że jednak w 1924 roku jego wywóz wciąż nie jest rzeczą najprostszą. Do Anglii jednak płynęło coś innego. W końcu węgiel akurat mieli swój, więc po co mieliby go kupować? Za to połowa produkowanego w naszym kraju cukru była wysyłana na Wyspy Brytyjskie. To niemal 13% z całkowitego eksportu. Czyli węgiel i cukier to 1/3 tego, co wysyłaliśmy w omawianym przez nas roku. Dalej było drewno, tkaniny, zboża i produkty rolne itd. A skąd tkaniny? Oczywiście z Łodzi. Tylko, że nigdzie w pobliżu Łodzi nie rośnie bawełna, trzeba więc ją było najpierw sprowadzić. Nikogo chyba nie zaskoczę, mówiąc, że najwięcej importowaliśmy z Niemiec, ale ważne jest, kto był na drugim miejscu. Otóż były to Stany Zjednoczone, skąd sprowadzaliśmy właśnie bawełnę, którą można było przetworzyć i sprzedać zyskiem. Aż połowę importu z USA stanowiła właśnie bawełna i pokrywała ona niemal 65% zapotrzebowania. Wszystko to trzeba jakoś przewieźć. Jednak węgla nie wydobywa się pod Gdynią, tkalnie nie znajdują się w kartuzach, a buraki cukrowe nie rosną pod Wejherowem. W 1924 roku jest już po plebiscytach na Śląsku. Granice zostały ustalone. Można więc wywozić węgiel, ale droga jest długa. Mamy do wyboru dwie trasy. Pierwsza biegnie tak. Katowice, Częstochowa, Koluszki, Skierniewice, Kutno, Toruń, Bydgoszcz, Czew, Gdańsk do Gdyni. Ma długość 666 km. Jest więc długa, no i biegnie przez obszar wolnego miasta Gdańska, które niekoniecznie przyjaznym okiem patrzy na nasze transporty. Jest też druga opcja, krótsza, ma 567 km. I prowadzi przez Lubliniec, Kluczbork, Ostrów Wielkopolski, Jarocin, Gniezno, Inowrocław, Bydgoszcz, Tczew, Gdańsk i do Gdyni. Poza problemem z Gdańskiem ta trasa ma jeszcze jedną wadę. Kluczbork jest po niemieckiej stronie granicy. Utrudnia to transport, bo wiadomo, odprawa na granicy musi potrwać, a jak się celnik uprze, to może ją jeszcze dodatkowo przeciągnąć, ale też zwiększa to koszty, bo jednak trzeba zapłacić opłatę za tranzyt towarów. A było co wozić. Każdego dnia ze Śląska odchodziło nawet 40 ładownych pociągów z węglem. W 1924 wyeksportowaliśmy tego surowca niemal 11,5 miliona ton, mimo że port w Gdyni wciąż się do tego nie nadawał. Rok później wypłynie z niego jedynie 404 tysiące ton towarów. No ale inwestycja posuwała się do przodu i wiadomym było, że w końcu to właśnie Gdynia będzie najważniejszym w kraju portem handlowym, a póki co korzystamy z dostępu do portu w wolnym mieście Gdańsku, bo zapewniają nam to umowy międzynarodowe i Liga Narodów, chociaż wcale nie jest łatwo i zgrzytów na linii II RP i WMG jest całe mnóstwo. Dla wszystkich było jasne, że potrzebujemy linii kolejowej, która zapewni nam łatwy transport na osi Śląsk-Port. Poza tym w różnych miejscach można wpiąć się do istniejącej sieci kolejowej i dzięki temu przewozić na przykład wspomnianą już bawełnę do łódzkich przędzalni. To jest chyba coś, czego dzisiaj zdajemy się nie rozumieć. Jednocześnie powstaje port w Gdyni i opracowywana jest koncepcja dowozu do niego towarów. Już za chwilę obie inwestycje będą przebiegać równocześnie. Jak jest dzisiaj, to sami widzicie. W każdym razie w 1925 roku nasze stosunki z Niemcami ulegają znacznemu pogorszeniu. Rozpoczyna się tak zwana wojna celna. Do czerwca korzystaliśmy z uprzywilejowanej pozycji nałożonej traktatem wersalskim. Część towarów przewożona przez teren Niemiec była zwolniona z cła, albo było ono niewielkie. Od tego momentu cła idą znacząco w górę i mamy je płacić nawet jeśli jest to tylko przejazd tranzytowy, bez zamiaru sprzedaży. Ponadto strona niemiecka domaga się ulg celnych na swoje towary, co było raczej wykalkulowanym zachowaniem prowokacyjnym niż realnym żądaniem, zwłaszcza, że nie mogliśmy liczyć w tym względzie na żadną wzajemność. Odpowiedź naszego rządu była prosta do przewidzenia. Stanowcza odmowa. W tej sytuacji Niemcy odpowiedziały embargiem na wiele polskich towarów. Produkcja przemysłowa spadła przez to o 1/5, a w wielu miastach wybuchały strajki i niepokoje społeczne. Nie było wyjścia. Mimo braku dostatecznych środków konieczne stało się pobudowanie nowej linii kolejowej, która pozwoli dostarczać węgiel do portów, a stamtąd na cały świat. Budowę planowano już wcześniej. Miała się rozpocząć jeszcze w 1924 roku, chociaż nieco inną trasą, ale polsko-francuskie towarzystwo Śląsko-Warszawsko-Bałtyckich Kolei nie pozyskało odpowiedniej ilości kredytów i koncesja na budowę drogi żelaznej została cofnięta. Co wcale nie oznacza, że nic się nie działo. Prowadzono prace ziemne, chociaż może z niezbyt dużą intensywnością, bo PKP też nie miało za dużej ilości wolnych środków, ale jednak coś robiono. Kiedy wybucha wojna celna, projekt budowy linii kolejowej wrócił na tapetę. Jeszcze w czerwcu 1925 roku Sejm uchwala ustawę o budowie magistrali węglowej. Z tym, że jej przebieg zostanie nieco zmieniony w stosunku do tego, co zakładały pierwotne plany. Rusza przebudowa stacji w Tarnowskich Górach. Właśnie tam mają być formowane składy całopociągowe. Chodzi o to, że oczywiście można czekać, aż każda kopalnia wydobędzie odpowiednią ilość węgla, żeby załadować cały skład, ale jest to nieopłacalne. Poza tym do dzisiaj bocznice prowadzące do różnych zakładów są gorszej jakości niż tory na liniach, na których prowadzi się normalny przewóz. Często mają też krótszą długość użyteczną torów, ciasne łuki lub duże nachylenia. Dlatego wagony wstawia się tam lub wyciąga po prostu na raty, dzieląc skład na kilka krótszych części. I właśnie dlatego do Tarnowskich Gór wagony spływały mniejszymi grupami, przyprowadzane przez lokomotywy obsługujące daną kopalnię i dopiero tam były formowane w ciężkie pociągi węglowe. Nie bez znaczenia był też fakt, że stamtąd zaczynała się już prosta droga na północ, bez konieczności jeżdżenia po Śląsku. Bo musicie wiedzieć, że jazda po tym regionie wymagała i do dzisiaj wymaga sporych umiejętności. Oczywiście mamy nowocześniejsze lokomotywy dużej mocy, jak na przykład Dragony, który uciągnie wszystko i wszędzie i chyba kiedyś muszę poopowiadać o swoich doświadczeniach z tym potworem, ale chciałem powiedzieć, że w wielu miejscach Śląska profil linii jest trudny, nachylenia są duże, powstawały tam szkody górnicze, przez które wprowadzano ograniczenia prędkości i ciąganie tam ciężkich, ładownych pociągów jest zwyczajnie trudne. Jeśli popełni się prosty błąd i w którymś miejscu pojedzie za wolno, to za kilka kilometrów może się okazać, że nie starczyło pędu, żeby podjechać pod jakieś wzniesienie. I konieczny będzie popych lub trzeba się będzie cofać i zaczynać od nowa. Są takie dwa koszmary maszynisty pociągu towarowego. Pierwszy to rozerwanie składu. Drugi to nie wciągnięcie się pod górę. Dzięki temu, że składy były formowane w Tarnowskich Górach, te najgorsze odcinki mieliśmy już za plecami i można było zestawiać najcięższe pociągi, jakie do tej pory kiedykolwiek jeździły po sieci. A jak mówiłem już prędzej, masa to kasa. Każdy dodatkowy wagon, każda dodatkowa tona towaru to zysk dla przedsiębiorstwa. W tej historii dotarłem do momentu, w którym muszę zdecydować, jak opowiedzieć wam przebieg budowy magistrali węglowej. Naturalnym byłoby opowiadanie tego dalej w sposób chronologiczny, ale może wprowadzić nam to pewien zamęt. Zwłaszcza jeśli nie znacie nazw kolejnych stacji i miejscowości i może być wam po prostu ciężko umiejscowić je na mapie. Wyrzućmy więc do śmietnika zasady. Nie jestem przecież historykiem, tylko kolejarzem i opowiedzmy to sobie po kolejowemu. Nie zdążymy jeszcze dobrze wyjechać ze stacji w Tarnowskich Górach, a już mijamy miasteczko Śląskie. Następnie zobaczymy miejscowość Kalety. Tu się pojawia pierwszy problem. Do tej pory jechaliśmy te kilka kilometrów po trasie, która istniała już wcześniej. Nie oznacza to, że w Kaletach tory się kończą, ale to, którędy zostanie poprowadzony pociąg, w tym momencie ma ogromne znaczenie. Możemy zostać skierowani na lewo, w stronę Lublińca, ale to oznacza przekraczanie granicy z Niemcami i tranzyt przez ten kraj do Ostrowa Wielkopolskiego. A przecież chodziło o to, żeby tego nie robić. Ta opcja więc odpada. Druga możliwość jest taka, że odbijemy w prawo, w kierunku na Herby. Plus jest taki, że nie będziemy pokonywać granicy, ale z Herbów zmuszeni jesteśmy jechać dalej do Częstochowy, a potem Łódź, Kutno, Toruń, Bydgoszcz i tak dalej. Nadkładamy więc sporo drogi. Nic więc dziwnego, że postanowiono z Herbów poprowadzić nowy odcinek, prosto do Inowrocławia. Liczy on 255 km. Zostanie oddany w całości jako ostatni, dopiero 1 marca 1933 roku. Chociaż fragment do Zduńskiej Woli Karsznic będzie gotowy niemal 3 lata prędzej. Dla naszej historii przyjmujemy, że wszystkie odcinki są już przejezdne, więc zamiast odbijać w Herbach w kierunku Częstochowy, nasz węglarz jedzie dalej prosto na północ, przez stację Herby Nowe, która powstała specjalnie dla obsługi magistrali węglowej niecałe 2 km od starej stacji w Herbach. Teraz przez długie kilometry dzieje się bardzo niewiele. Krajobraz się zmienia, raz przechodząc w pola uprawne, a raz w lasy. Po drodze przekroczymy też Wartę. Charakterystyczne są tu długie odcinki prostych torów, bez nawet najmniejszego łuku, ponieważ starano się prowadzić linię jak najbardziej po linii prostej. Dzisiaj może się to wydawać błędem, bo nie nadaje się ona zbytnio do ruchu pasażerskiego, ale pamiętajmy, że jej podstawowym celem był transport węgla i do dzisiaj jest to linia typowo towarowa, przynajmniej na odcinku od Herbów do Inowrocławia. Sam przyznam, że kiedy jeździłem po węglówce, to jadąc na południe czekałem tylko, kiedy minę Inowrocław, bo już dalej jazda będzie płynniejsza i spokojniejsza, bo nie będzie trzeba uciekać przed osobowym albo przepuszczać pośpiesznego. Ale dobra, wciągamy się z naszym pociągiem do Karsznic. Po prawej stronie, zaraz na samym wjeździe do stacji, znajduje się lokomotywownia. Dziś jest tam niewielki skansen, ale też odbywają się tam wciąż drobne naprawy lokomotyw. Sam byłem tam kilka razy, żeby uzupełnić piasek albo dobrać paliwa. Ciekawostką jest natomiast to, że lokomotywownia ta jest schodkowa, a nie wachlarzowa, co w sumie było pewnym powiewem nowoczesności. Problem każdej szopy wachlarzowej polega na tym, że znajduje się przed nią obrotnica i jeśli ulegnie ona awarii, to praktycznie nie ma możliwości wyjazdu i cały tabor stoi uziemiony na stanowiskach. W tym przypadku obrotnicę wybudowano osobno i nie stanowiła części torów, po których zjeżdżało się lub wyjeżdżało z lokomotywowni. W Karsznicach raczej nie formowano składów. Nie ma tu wydobycia czy innych wielkich zakładów, więc w sumie po co lokomotywownia? Przecież zwykle powstawały one w pobliżu stacji węzłowych i rozrządowych, a mniejsze stacje obsługiwały lokomotywownie pomocnicze, dysponujące zaledwie kilkoma parowozami. Prawda. Ale od wyjazdu z Tarnowskich Gór pokonaliśmy już 135 km, co właściwie już jest na granicy zasięgu ówczesnych maszyn. Wodę można jeszcze było dobrać po drodze, ale do nawęglania potrzebna jest cała infrastruktura. Następne takie miejsce będzie dopiero w Inowrocławiu, czyli za niemal 150 km. Karsznice dzieliły więc ten odcinek na dwa mniejsze, z czego ten w części południowej, który był odrobinę cięższy, jest krótszy. Zamarudziliśmy chwilę w tych Karsznicach. Ale w sumie nic dziwnego, to tutaj zmieniane były lokomotywy. To tutaj zmieniały się też drużyny trakcyjne. Ale my musimy jechać dalej, bo na nas nie czeka dzisiaj żadna podmianka. Ruszajmy więc. Prawdę mówiąc, tutaj czuję się już jak w domu. Byłem kilka razy na południe od Karsznic, ale nie znam dobrze tamtejszego szlaku. Kierunek północny to zupełnie inna sprawa. Ostatni raz jechałem tam 12 listopada 2022 roku. O 4 rano zabierałem pociąg tranzytowy, który dzień wcześniej około 22 wjechał do Polski przez kolejowe przejście graniczne w Chałupkach. Ja miałem go zaprowadzić do Korsz, a dalej miał pójść do obwodu kaliningradzkiego. W sumie 400 km z małym hakiem. Jazda zajęła mi 7 godzin. I właśnie zdałem sobie sprawę, jak bardzo mi tego brakuje. W każdym razie jedziemy do Inowrocławia. Ten odcinek został oddany jako ostatni, co blokowało całą inwestycję. W pewnym momencie prace były nawet przerwane ze względu na problem z finansowaniem. Szukano pomysłu, skąd wziąć pieniądze na dokończenie robót. Ostatecznie udało się znaleźć inwestorów we Francji i tak powstało francusko-polskie towarzystwo kolejowe. Spółka zobowiązała się pozyskać kredyty i wyłożyć pieniądze na dokończenie tego ponad 150-kilometrowego odcinka, natomiast w zamian otrzymała koncesję na użytkowanie linii od Herbów Nowych do Inowrocławia i od Nowej Wsi Wielkiej do samej Gdyni, łącznie 458 km. Generalnie nie był to zły interes. Towarzystwo mogło wozić towary bez płacenia państwu polskiemu za dostęp do infrastruktury, ale z drugiej strony PKP też nie musiało nic płacić za swoje pociągi prowadzone po szlakach objętych koncesją. Spółka musiała natomiast zdobyć 1 100 000 000 franków poprzez wyemitowanie we Francji obligacji. Umowa koncesyjna podpisana została na 40 lat. Ale możliwe było skrócenie tego okresu do lat 20, jeśli druga RP spłaci raty wcześniej. Pierwszą nawet udało się zapłacić i w maju 1931 roku przelaliśmy Francuzom 400 milionów franków. Rata z roku 32 na 300 milionów i ta z 34 na kolejne 400 milionów nigdy jednak nie doszły do skutku. Ktoś może zapytać o sens takiej umowy. Jak dla mnie była całkiem rozsądna. Spółka wykłada za nas pieniądze w zamian za to, że przez jakiś okres może użytkować tory. Co zarobi, to jej, ale nie może zarabiać na nas, bo jesteśmy zwolnieni z opłat. My w tym czasie możemy rozłożyć potrzebne pieniądze na dłuższy okres. Coś jak budowa na kredyt, z tym, że nie musimy się martwić o oprocentowanie, chociaż jak już dzisiaj doskonale wiemy, wahania kursów są nie bez znaczenia. Wtedy też chodziło nomen omen o franka, chociaż akurat nie szwajcarskiego. Nie spłaciliśmy tych dwóch rat, ponieważ kurs był zwyczajnie niekorzystny. Ogromnym plusem było także to, że towarzystwo musiało korzystać z polskich robotników i używać materiałów produkowanych w naszym kraju. Było to świetne rozwiązanie, ponieważ napędzało naszą gospodarkę. Amerykanie robią to do dzisiaj, udzielając kredytów na zakup na przykład uzbrojenia pod warunkiem, że będzie to ich uzbrojenie. W każdym razie przejedźmy w końcu ten najbardziej problematyczny odcinek magistrali. Tylko co się okazuje? Nie jest on wcale taki trudny. Znów jest wiele prostych, pola i lasy. Każda stacja jest podobna, ponieważ w celu ograniczenia kosztów zastosowano zunifikowane projekty budynków. Jeden projekt obowiązywał na południe od Inowrocławia, natomiast drugi na północ od Maksymilianowa. Dokładnie to samo zrobiono w przypadku mieszkań służbowych, wież wodnych, toalet zewnętrznych i innych budynków towarzyszących. Można powiedzieć, że jest nawet trochę nudnawo, bo budynki są podobne, a krajobraz może i się zmienia, ale generalnie są to pola i lasy. Nie ma też większych rzek. Przed stacją w Dąbiu przejedziemy przez Ner i to właściwie wszystko. Dwa razy będziemy się też wspinać na wiadukty, pod którymi przebiegają linie kolejowe na osi wschód-zachód. Tym sposobem docieramy do Inowrocławia. To już jest konkretny węzeł kolejowy. Z naszego szlaku można go przejechać na co najmniej trzy sposoby, z czego w jednym przypadku nie zobaczymy nawet samej stacji. Teraz kilkanaście kilometrów, których nie trzeba było budować. Fragment między Inowrocławiem a Nową Wsią Wielką był pobudowany już wcześniej przez koleje pruskie. Niestety był on bardzo krótki, w okolice 18 km długości. Oczywiście nie były to tory donikąd i linia ta prowadziła do Bydgoszczy, ale podczas planowania magistrali węglowej inżynierowie doszli do wniosku, że konieczne jest wybudowanie obwodnicy kolejowej tego miasta, ponieważ jeśli poprowadzi się ruch tak jak dotychczas przez stację Bydgoszcz Główna, to bardzo szybko osiągnięte zostaną granice przepustowości tej stacji i będzie dochodzić do utrudnień w ruchu. Dlatego węglówka w Nowej Wsi Wielkiej odbija w prawo i do miasta wchodzi od strony stacji, która nazywała się w latach 20. i do połowy lat 30. Kapuściska Małe, a od 1935 roku nosi nazwę Bydgoszcz Wschód. Cała infrastruktura została rozbudowana specjalnie do obsługi ciężkich pociągów z węglem, a tory w części towarowej mają ponad 750 metrów długości użytecznej każdy. Ale powstała też duża lokomotywownia, która zresztą jest czynna do dzisiaj, a jej pierwotnym przeznaczeniem była właściwie wyłącznie obsługa magistrali węglowej, bo Bydgoszcz Główna miała własną szopę z unikalną tędrownią wpisaną na listę zabytków. Ale nie szukajcie jej, jak będziecie w okolicy. Została bowiem rozebrana, bo PESA, czyli producent taboru kolejowego, potrzebowała miejsca na nowe inwestycje, które ostatecznie i tak nie doszły do skutku. Elementy stalowe i cegły zostały zmagazynowane na placu składowym Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, a całość miała być wkrótce odbudowana w innym miejscu. W tym roku minie 9 lat, jak wszystko to radośnie sobie gnije pod gołym niebem. Miasto nie ma ani pieniędzy, ani jakiegoś pomysłu, co robić dalej, dlatego może już lepiej jedźmy dalej. Mijamy Bydgoszcz Wschód, a dalej Bydgoszcz Leśną i docieramy do Maksymilianowa. Dzisiaj pociągi zmierzające do trójmiejskich portów jadą tutaj prosto i właściwie do czasu budowy też tak było. Ale rozwiązanie to wymagało na dalszym etapie przejazdu przez obszar wolnego miasta Gdańska, gdzie polskie pociągi nie były mile widziane. Dlatego w tym miejscu węglówka odbija łukiem w lewo, żeby przez wierzch Hucin, Bąk, Kościerzynę dotrzeć do Gdyni. Niemal całą tę trasę, liczącą sobie ponad 175 km, trzeba było zbudować od zera. Z istniejących linii udało się wykorzystać jedynie 29 km między Kościerzyną a samą Gdynią, co nie stanowiło nawet połowy tego liczącego 67 km odcinka. Ten fragment od Maksymilianowa już do samego końca został oddany, podobnie jak pierwszy, który pokonaliśmy na samym początku, czyli Herbynowe Karsznice. Z tym, że ten południowy otwarto z wielką pompą 8 listopada 1930 roku przez ministra komunikacji Alfonsa Kuna, a ten północny też przez niego, ale następnego dnia. W swej ogromnej większości magistrala była budowana jako linia jednotorowa. Planowano jednak już od samego początku położyć także drugi tor, więc na miejscu można znaleźć betonowe przyczółki mostów, szerokie nasypy i wykopy i wszystko to, co jest potrzebne, jeśli chodzi o prace ziemne, żeby w przyszłości bez problemu dało się ten drugi tor szybko i sprawnie dobudować. Jednak mimo tego, że minęło już ponad 90 lat, to na chwilę obecną odcinek od Maksymilianowa na północ wciąż się tego nie doczekał. Inaczej ma się sprawa na kierunku południowym i tutaj linia jest dzisiaj w całości dwutorowa i zelektryfikowana. No i co? Przejechaliśmy ponad 552 km magistrali węglowej plus jeszcze do tego szlak Starnowskich Gór do Herbów Nowych. I moglibyśmy tutaj zakończyć tę opowieść. Ale czegoś by w niej brakowało. Bo węglówkę do dzisiaj traktuje się w środowiskach kolejowych czy też miłośniczych jako linię wyjątkową. Jest to swego rodzaju legenda. Powiedziałbym nawet, że pewien mit. I częściowo nawet go rozumiem, bo dzisiaj na wielu odcinkach przywołuje on pewną nostalgię za epoką parowozów, czapek z orzełkiem, zawierzami wodnymi, kształtowymi semaforami i czasami, które już dawno i bezpowrotnie minęły. Opowiada się też o jej znaczeniu dla drugiej RP i przecież sam to robiłem kilkanaście minut temu, tylko że ja opowiadałem o pomyśle i potrzebach, a rzeczywistość wyglądała nieco inaczej. Prace, które oficjalnie skończono w 1933 roku, dotyczyły tak naprawdę budowy torów. Inwestycje towarzyszące trwały praktycznie do samej II wojny światowej. Ze względu na to, że linia była w dużej mierze jednotorowa, zachodziła konieczność krzyżowania pociągów z przeciwnych kierunków na stacjach, potocznie zwanych mijankami. To bardzo spowalniało przewóz towarów. Prędkość handlowa wynosiła średnio 26 km na godzinę, co oznacza, że pociąg z Herbów do Gdyni jechał niemal dobę, nie licząc zmian parowozów, nawęglania i wodowań, a na haku miał maksymalnie 2000 ton, z czego niemal połowę stanowiła masa samych wagonów, więc ostatecznie pociąg taki wiózł około 1200 ton węgla. Nie jest to wynik imponujący, ale parowozy serii TY-23 i TY-37, które obsługiwały te pociągi, nie miały większej mocy pociągowej. Problemem były też same wagony. Dzisiejsze węglarki ważą około 20 ton, ale ładunku mogą zabrać nawet 60 ton. Więc stosunek masy ładunku do masy wagonu wygląda zdecydowanie lepiej. Ze względu na ilość przewożonego ładunku, a także możliwości przeładunkowe portów Gdyni, no i co tu ukrywać, dużej konkurencji przede wszystkim z węglem angielskim i walijskim, linia nie osiągała spektakularnych zysków. Owszem, była rentowna, jak na warunki II Rzeczypospolitej nawet bardzo rentowna, ale trzeba by odnieść przychody do kosztów oraz całej gospodarki kraju i oczywiście ówczesnych cen. Po pierwsze sam koszt budowy, zakupu lokomotyw i wagonów i generalnie wszystkiego co potrzebne, żeby tak wielka inwestycja mogła zaistnieć, wyniósł ponad 350 milionów złotych, czyli miliard francuskich franków. Jeśli przypomnimy sobie, że oddać mieliśmy miliard 100 milionów franków, to inwestycja ta okazuje się całkiem niezłym biznesem. Niestety problem w tym, że w 1938 roku, czyli ostatnim przed wybuchem wojny, który i tak był rekordowy pod względem ilości przewiezionych towarów, magistrala wygenerowała jedynie 10 milionów złotych zysku. Liczba ta wygląda imponująco, jeśli zestawimy ją z zarobkami. Na przykład maszynista zarabiał wtedy około 210-250 zł miesięcznie, czyli mniej więcej tyle samo co nauczyciel lub porucznik. Ale te 10 milionów wystarczało na utrzymanie dwóch brygad kawalerii, a Polska miała ich wtedy 17. Można było też kupić za te pieniądze jeden okręt wojenny, albo 40 lokomotyw. A pieniądze były potrzebne też na dalsze inwestycje kolejowe. Opowiadałem kiedyś, że przestarzałe systemy sygnalizacyjne, pamiętające czasy Franza Ferdynanda, zostały zlikwidowane i wymienione na nowe zaledwie kilka lat temu. Ani w dwudziestoleciu międzywojennym, ani za PRL-u, ani już w III Rzeczypospolitej nie było na to środków. Zawsze były ważniejsze wydatki. A przecież budował się COP, czyli Centralny Okręg Przemysłowy. Budowa jednej fabryki samolotów kosztowała około 45-50 milionów złotych. A fabryk miało być więcej niż jedna. Może gdyby historia potoczyła się inaczej, to magistrala węglowa odegrałaby znacznie większą rolę dla kraju. Dzisiaj wspominamy ją raczej jako ogromną inwestycję, którą z niemałym trudem udało się doprowadzić do końca, ale raczej mało się mówi na temat jej roli, bo zwyczajnie nie zdążyła jej odegrać. Często wspomina się też, że planowano ją wykorzystać do działań wojennych w przypadku ataku Niemiec, zwłaszcza do obrony polskiego Pomorza i Śląska. Tylko czy na pewno? Linia biegnąca równolegle do granicy, a w tych najbardziej newralgicznych momentach w niewielkiej odległości od niej już w pierwszych godzinach walk musi zostać przykryta ogniem artyleryjskim. Po prostu nie ma innej opcji. Ciężko wtedy ewakuować tabor, dowozić kolejne oddziały, czy nawet prowadzić działania przy użyciu pociągów pancernych, o których muszę zrobić odrębny odcinek. I moglibyśmy dalej opowiadać sobie o latach powojennych i co one przyniosły magistrali węglowej, chociaż ta nazwa oficjalnie już nawet nie funkcjonuje, ale myślę, że opowiemy sobie to przy jakiejś zupełnie innej okazji. Do usłyszenia.